Ludzie i pieniądze.
Jutro wejdzie w życie ustawa metropolitalna dla Pomorza. Czy spełni oczekiwania, na ile pozwoli metropolii działać skutecznie, wady i zalety? Projekt ustawy o najmie krótkoterminowym wraca do rządu. Poszło o wyrzucenie z ustawy w ostatniej chwili przepisów chroniących mieszkańców. Jak sprawić, aby wszyscy byli zadowoleni? A jutro zacznie obowiązywać także unijne prawo do naprawy sprzętu. Czy to koniec postarzania sprzętu tak, by psuł się zaraz po 2 latach? Jakie skutki nowego prawa? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście. Ewa Nawarro-Mora, dyrektor do spraw społeczności i członkostwa w ABSL Polska. Janusz Masiak, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy od ustawy metropolitalnej, o którą samorządy od wielu, wielu lat walczyły. Jutro wielki dzień, jutro ta ustawa wejdzie w życie. Ustawa metropolitalna dla Pomorza. Związek metropolitalny obejmie, przypomnę, bo już o tym mówiliśmy, ale dla przypomnienia, bo to nie mało, obejmie 61 samorządów, to około 1 600 000 mieszkańców. W praktyce ma to pozwolić między innymi na lepsze integrację komunikacji publicznej, bardziej spójne planowanie przestrzenne, bardziej skuteczne reagowanie na wyzwania środowiskowe. No i chciałam Państwa zapytać, czy ustawa spełni oczekiwania, na ile pozwoli metropolii działać skutecznie, to w końcu 61 samorządów, trudno będzie o zgodę. No i tak, czego byście się Państwo spodziewali, po jakby co powinny samorządy realizować w ramach tej ustawy i z punktu widzenia mieszkańców, przedsiębiorców, osób rozwijających praktykę zawodową tutaj u nas, w naszej metropolii, już możemy prawie możemy tak mówić.
Może pozwolę sobie zacząć.
Ewa Nawarro-Mora.
Dziękuję bardzo. Organizacja, którą reprezentuje ABSL, czyli Związek Liderów Sektora Usług Wspólnych, możemy to tak pięknie nazwać. Dla nas absolutnie najbardziej kluczowa jest atrakcyjność naszego regionu pod kątem inwestycji. Atrakcyjność w ogóle Polski. Natomiast na co dzień współpracujemy bardzo mocno z Agencją Rozwoju Pomorza, Investim Pomerania, Invest Gda. I dla nas ogłoszenie takiej ustawy metropolitalnej, uproszczenie pewnych rzeczy, ułatwienie jest bardzo dobrą wiadomością. To nam bardzo pomaga w dialogu z inwestorami nie tylko zewnętrznymi, zagranicznymi, ale także z inwestorami polskimi, którym my musimy ułatwiać warunki, w których mogą robić biznes. Sprawia to, że nie patrzą w stronę Rumunii, nie patrzą w stronę Indii, już idąc bardzo, bardzo daleko. To są te dwa kierunki, z którymi my w tej chwili bardzo mocno konkurujemy. Portugalia zaczyna wracać do nas jako konkurencja dla naszych regionów inwestycyjnie. Ta spójność podejścia, spójność transportu jest kluczowa dla nas pod kątem pozyskiwania talentów. Wiemy i będziemy też rozmawiać o najmie krótkoterminowym, jak on wpływa na poziom życia w naszej społeczności. Natomiast ta dostępność talentów stała się kluczowa przy transporcie, ponieważ talenty się wyprowadziły w czasie pandemii jeszcze. Ja wiem, że to już jest tak bardzo dawno temu niby.
Tak, ale się
to
wydaje, bo dużo się zdarzyło.
Dużo się zdarzyło, ale wciąż skutki tego są. Talenty nie chcą mieszkać już w przeludnionych, głośnych miejscach. Szukają ciszy, spokoju, bycia bliżej rodziny, ponieważ mają takie potrzeby. Ich rodzice, średni wiek naszego pracownika jest 35 lat. Jego rodzice powoli zaczynają potrzebować jego pomocy. On zaczyna potrzebować, ona, pomocy w wychowaniu dzieci. I po prostu ludzie się wynoszą z Gdańska, to jest zbyt mocne powiedzenie, ale zdarzają się takie przypadki, że patrzą w inną stronę. Więc ta mobilność talentu, ich możliwość dojazdu do Trójmiasta jest dla nas absolutnie kluczowa tutaj. To jest jeden z tych aspektów. Ale innym aspektem jest też taka transparentność, dostępność, taki test wiarygodności naszego państwa i egzekucji tego, co my sobie zdecydowaliśmy, bo to jest też taka kolejna próba i tutaj próby takie często kończą się, że jeszcze dzień przed coś jest nie tak, że to bardzo długo trwa. Ja myślę, że tutaj mój współrozmówca będzie miał dużo lepszą perspektywę a propos tego, jak stabilność legislacji, jak legislacja, która jest nastawiona na współpracę, też pozycjonuje nas jako kraj na scenie narodowej, międzynarodowej.
Janusz Masiak?
Ta ustawa metropolitalna to jest coś, o co samorządowcy bardzo mocno walczyli od chyba już kilkunastu lat. I to jest na pewno dla nich wielki sukces, ale nie wiem, czy nie jeszcze większe wyzwanie, bo już teraz nie będzie można się usprawiedliwiać, że gdyby była ustawa metropolitalna, gdyby był związek metropolitalny, to udałoby się coś zrobić. To, co powiedziała moja przedmówczyni przed chwilą, zadaniem państwa i wszystkich jego tak jakby poziomów, czyli samorządu lokalnego, samorządu gminnego, wojewódzkiego, centralnego, jest to, żeby jak najbardziej ułatwić i zwykłym ludziom, ale też przedsiębiorcom prowadzenie swojego życia. I przedsiębiorcy tego właśnie będą oczekiwali od Związku Metropolitalnego. Uprośćmy też, że ten związek metropolitalny nie powstanie jutro. Jutro dopiero wchodzi w życie ustawa.
Trzeba
złożyć wniosek. Rada Ministrów musi powołać ten związek i tak dalej, i tak dalej. To, czego się obawiają przedsiębiorcy i to, czego na pewno byśmy nie chcieli. Nie chcielibyśmy, żeby Związek Metropolitalny był kolejnym poziomem administracji, gdzie znowu odsyłamy interesantów do innego okienka, do innego urzędu, do innego podmiotu. Tego byśmy chcieli uniknąć, ale mamy nadzieję, że ten związek usprawni to, o czym mówiła pani redaktor, czyli transport, różne kwestie środowiskowe. Przejęte będą pewne kompetencje, te, które są rozsiane teraz po tych 61 samorządach. Na to na pewno przedsiębiorcy liczą, że będzie szybciej, łatwiej. Na pewno również bezpieczniej, ale liczymy też, przedsiębiorcy są również zwykłymi obywatelami, że kwestie transportu będą również bardzo mocno promowane i w prawidłowy sposób wykorzystywane w ramach Związku Metropolitalnego.
No właśnie, bo teraz chyba transport przy tych wszystkich inwestycjach, które tutaj mamy w ramach Pomorza, jest niesamowicie istotny, bardzo ważny, no bo to jest kwestia dowożenia pracowników do ich miejsc pracy. Więc czy to byłby też taki postulat właśnie przedsiębiorców, biznesu pomorskiego, żeby najpierw załatwić sprawę transportu i jakby zlikwidować wykluczenie transportowe w wielu miejscowości, no bo dzięki temu my wszyscy będziemy mieli zyski. Na co w tej materii właśnie liczą przedsiębiorcy?
No na pewno ten transport jest jednym z kluczowych elementów, który definiuje komfort życia wszystkich. W naszej metropolii, bo ja też chciałbym zaapelować, żebyśmy nie patrzyli na metropolii tylko przez Gdańsk, Sopot, Gdynię, tylko również przez cały region. Też trzeba przyznać, że w dużych bólach rodził się system Fala, czy rodził się system biletu metropolitalnego i w tej chwili jest już zdecydowanie lepiej niż było 10 lat temu, ale mamy nadzieję, że ten związek metropolitalny, który powinien przejąć cały transport publiczny, transport zbiorowy, to by było chyba najbardziej idealne, żebyśmy mieli jeden podmiot, który sprzedaje jeden bilet, dzięki któremu mogę dotrzeć do każdego miejsca mojej metropolii. To by chyba było coś, czego i przedsiębiorcy, i zwykli ludzie oczekiwaliby od Związku Metropolitalnego.
Ja pozwolę sobie jeszcze dodać perspektywę kobiet z dwóch aspektów. Nasz sektor zatrudnia w całej Polsce 500 000 ludzi, w samym Trójmieście ponad 40 tysięcy, w samym Trójmieście 230 firm i wśród tych wszystkich ludzi ponad 70% stanowią kobiety. Jednocześnie kobiety stanowią, ostatnie dane jakie znalazłam, 64% użytkowników transportu publicznego, ale one pokonują dużo bardziej kompleksowe trasy, ponieważ pokonują bardzo często trasę dom, żłobek, przedszkole, szkoła, praca, zakupy, przedszkole, dom. Natomiast statystycznie mężczyźni pokonują trasę do pracy i z powrotem. I oczywiście tu absolutnie nie piętnuję niczego, to są fakty, które gdzieś tam podają wiarygodne źródła, na przykład Infor. To bardzo mocno wpłynie na możliwość pogodzenia, jeżeli to będzie ta łatwość transportu. Ono bardzo mocno wpłynie na możliwość pogodzenia obowiązków domowych z obowiązkami służbowymi, z dostępnością w ogóle pracy. Być może objawi się to tym, że kobiety nie będą musiały rezygnować z części etatu, być może będą mogły pracować na pełen etat, jeżeli tego chcą. Także takie ułatwienia mają też olbrzymie znaczenie dla gospodarki, bo im więcej ludzi pracuje, im więcej ludzi do tej pracy ma dostęp, tym większy mamy PKB. Prosta matematyka, tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Natomiast myślę, że ta perspektywa jest absolutnie kluczowa, żeby ułatwiać naszym obywatelom to codzienne życie.
Do tego już mamy wakacje, no to też taki lżejszy temat związany z metropolią. Będzie lepsza promocja regionu. Nie tylko, że wszyscy jak przyjeżdżają to do Gdańska, do Sopotu, statki, które przypływają do Gdyni, no to pasażerowie są wożeni zazwyczaj do Malborka, a nasz region jest rozległy, piękny, Kaszuby między innymi, Kociewie. Chcielibyśmy to promować, a jakoś trudno do turystów z tymi regionami dotrzeć. Chociaż Kaszuby się przebijają, Kociewie leży.
To się zgadza, Kociewie leży. No, mamy nadzieję, tak jak powiedziała pani redaktor, że kwestie promocji, które też są założeniem czy zadaniem tego Związku Metropolitalnego, będzie się kładło dosyć duży nacisk na tą promocję, głównie tego regionu, który, bo Gdańsk się nie musi promować, Sopot też się nie musi promować, powinno się promować te ościenne regiony, miejscowości. Ja chciałbym jeszcze jedno powiedzieć z punktu widzenia przedsiębiorców. Związek Metropolitalny ma też ułatwić inwestycje. Ma też inwestycje, ma ułatwić jakieś planowanie, założenia inwestycyjne i na to też liczymy. Nasz region jest w nie najgorszej sytuacji. Budowana jest elektrownia jądrowa. Jest cały sektor offshore, który na Bałtyku ma produkować energię. Jest Kaszubia, który również jest przecież fantastyczną możliwością rozwoju naszego regionu. Potrzeba na pewno, żeby z tego troszeczkę bardziej regionalnego poziomu spojrzeć na to, żeby planować, żeby uzgadniać, pomagać również inwestorom i przedsiębiorcom. Na to na pewno liczymy.
To są też olbrzymie szanse dla młodzieży. Dla młodzieży, dla której dzisiaj praca w wielkim mieście oznacza konieczność przeprowadzki. Ten próg wejścia życia w Gdańsku, w Trójmieście, w Gdyni chyba jest najniższy w tej chwili, w Sopocie pewnie najwyższy. Ten próg wejścia, on idzie coraz bardziej do góry. Natomiast to mogłoby też ułatwić młodym ludziom początek swojej kariery, staże, którzy mogliby myśleć o tym, jak zwiększyć swoje szanse w przyszłości na rynku pracy, gdzie są bardzo zagrożeni dzisiaj.
No właśnie, i jest lepszy dostęp do szkół, lepszy dostęp, tak jak pani powiedziała, właśnie do firm, większe możliwości do różnego rodzaju praktyk bez konieczności przeprowadzania się pod warunkiem, że ten transport załatwi sprawę, a widać jak to jest bardzo ważne. Ewa Nawarro-Mora, Janusz Masiak, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Ewa Nawarro-Mora, dyrektor do spraw społeczności i członkostwa w ABSL Polska, Janusz Masiak, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. I zmieniamy temat, który wzbudza mnóstwo emocji. Projekt ustawy o najmie krótkoterminowym wraca do rządu. Poszło o wyrzucenie ustawy w ostatniej chwili przepisów, które chroniły mieszkańców. No i przedwczoraj premier Donald Tusk zwrócił się do ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego i do ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o wypracowanie rozwiązań w projekcie ustawy, z których zadowolone będą wszystkie strony. Na razie projekt przewiduje uznanie najmu krótkoterminowego za usługę hotelarską, wprowadzenie ogólnokrajowego rejestru lokali. Jeśli nie ma w rejestrze, nie ma prawa wynajmować przez Booking czy Airbnb. Ustawa przewiduje też traktowanie każdego wynajmującego jako przedsiębiorcy, więc nie będzie możliwe opodatkowanie najmu stawką 8,5%, będzie ona wyższa. No i na dzień przed przyjęciem projektu ustawy przez rząd z tego projektu wypadły w sumie najważniejsze dla mieszkańców przepisy, które chroniły ich prawa. No i teraz pytanie do państwa, jak sprawić, aby wszyscy byli zadowoleni? Czy tamte przepisy powinny wrócić z powrotem do projektu ustawy? Tu chodziło głównie o przepis dający samorządom, gminom możliwość uchwalania czy ustalania miejsc wolnych od tego najmu krótkoterminowego. Czyli na przykład, jeżeli jakaś dzielnica jest typową sypialnią i ludzie wracają do normalnego życia, to na przykład samorząd może stwierdzić, że w takiej dzielnicy albo w takiej i takiej części dzielnicy nie może być prowadzony najem krótkoterminowy. Co dalej może się zadziać?
Pytanie było,
Janusz Masiak.
Pytanie było, czy uda się wszystkich zadowolić? Na pewno nie. Na pewno się nie uda wszystkich zadowolić, bo
założenia
to jest niemożliwe.
To
jest niemożliwe.
Natomiast ale kompromis
musimy
być.
Pamiętać o tym, że zawsze czyjaś wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiej osoby. I tutaj musimy pogodzić interesy i tych przedsiębiorców, którzy tak naprawdę przedsiębiorców, którzy ów najem krótkoterminowy wykorzystują czy prowadzą. Na pewno kwestia jakiegoś rodzaju rejestracji, kwestia pewnego unormowania tych wszystkich obowiązków jest dobrym pomysłem. Ale musimy pogodzić ich interes z interesem mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy chcą spokojnie mieszkać, chcą nie budzić się o godzinie 5 rano trzaskaniem drzwiami, kiedy ktoś wyjeżdża na szybki, na wczesny samolot. To wszystko jest bardzo ważne. I myślę, że kwestia po pierwsze tych takich stref, które miałyby samorządy ustanawiać, nie była najgorszym pomysłem. Na pewno kwestia umożliwiająca wspólnotom mieszkaniowym decydowanie może nie tyle o tym, czy w moim mieszkaniu będzie, czy nie będzie mógł mieszkać najemca, ale na przykład umożliwiająca tym wspólnotom trochę większe obciążenia finansowe dla tych mieszkań z najmem krótkoterminowym, bo one generują wyższe koszty. To powinno być uregulowane. Natomiast musimy pamiętać, że my również jesteśmy turystami. Ja wyjeżdżam na urlop i z tego najmu krótkoterminowego będę korzystał w przyszłym tygodniu. I nie chciałbym, żeby ta możliwość była mi odebrana. Ale na przykład w Hiszpanii w każdym domu, czy mieszkaniu, które jest wynajęte, jest taka tabliczka z numerem rejestracyjnym tego podmiotu. To nikomu nie przeszkadza.
Proszę bardzo. Ewa Navarro-Mora.
Mamy tutaj wiele perspektyw. Airbnb cytuje w swoich statystykach, że najem krótkoterminowy to jest raptem 0,05% rynku mieszkaniowego. Umywa się kompletnie od odpowiedzialności za cokolwiek, natomiast napomina o tym, gdzie kumulują się te wszystkie obszary, które są dostępne jako wynajem krótkoterminowy. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że to jest mała część rynku, natomiast ona jest cała w przypadku Trójmiasta na Wyspie Spichrzów, na Starówce, Stocznia Klawiterów, w tej chwili w ogóle stocznia, tak, cała ta okolica, która się pojawiła wokół Food Hallu Metropolia, cała nowa dzielnica, cztery wieże przy Wałowej. Fajnie, że to jest 0,05, ale w pewnych dzielnicach to ja myślę, że proporcja jest odwrotna, że to jest 99,5. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Odbiera nam możliwość mieszkania w centrum, w spokoju, odbiera nam poczucie bezpieczeństwa, odbiera nam zdrowy sen. Tutaj pan Janusz wspomniał o tych trzaskaniu drzwi o 5 rano na lot. Ja ostatnio miałam przyjemność w Warszawie skusić się na taki wynajem, bo był bardzo blisko miejsca, w którym musiałam być bardzo rano. Nie zliczę, ile razy ktoś próbował wejść do mojego mieszkania, bo wszystkie mieszkania na tym piętrze miały skrytki na klucze, czyli wszystkie były dostępne na taki wynajem. Był to piątek, sama sobie winna, następnym razem spałam w hotelu, żeby móc się wyspać. I oczywiście mówię tu o bardzo pojedynczym przykładzie swoim własnym, natomiast takich przykładów jest bardzo mnóstwo. Jest to bardzo, bardzo trudny temat, obciążający nas, obciążający wspólnotę. Myślę, że pomysł z tym, żeby były wyższe koszty administracyjne, jest świetny, bo one faktycznie generują większe straty. Ten aspekt oczywiście nierozłomnie jest częścią naszej polityki turystycznej, ponieważ jest to bardzo popularna forma spędzania czasu, szczególnie dla grup osób odwiedzających, dla rodzin jest to dużo łatwiejsze niż pobyt w hotelu. Czasem jest tańsze, czasem rodziny chcą podróżować z psami, które w hotelu nie są najwygodniejszą opcją. No i trzeba to wszystko wziąć pod uwagę. Ja myślę, że my naprawdę nie musimy wymyślać koła na nowo. Jest mnóstwo miejsc na tym świecie, które mają dokładnie ten sam problem. Próbowały różnych technik, bardzo często cytowane z Barcelona, Nowy Jork, jako przykłady miejsc, w których to naprawdę zaburzyło życie już dekadę temu. U nas to jest dość nowe zjawisko, wbrew pozorom. Tak? To się nie zaczęło 20 lat temu, to się zaczęło w tej ostatniej dekadzie rozwijać. Ilość miejsc, które można wynająć, wzrosła dwukrotnie.
To u nas chyba też, przepraszam, wejdę w słowo, wynika z tego, że mamy bardzo starzejące, szybko starzejące się społeczeństwo i w tej chwili wyż demograficzny powojenny umiera.
I zostają
po nich mieszkania w dobrych dzielnicach. Tutaj u nas na przykład to jest też Zaspa, to jest Wrzeszcz, to jest Morena, to są miejsca, gdzie ludzie normalnie żyją. Ale też było tam mnóstwo starszych ludzi, którzy odeszli i teraz ich mieszkania są wynajmowane, co bardzo uprzykrza życie tym, którzy w tych budynkach z tymi mieszkaniami zostali i nie wiedzą nawet, ile tych mieszkań w ich klatce, które są przeznaczone na najem krótkoterminowy, a teraz w wakacje, to jest udręka.
Osobiście mieszkałam przez pół roku na Browarze Gdańskim i nie chcę tutaj oczerniać tej dzielnicy, natomiast od marca, byłam tam od stycznia do końca czerwca, od marca do czerwca miałam wrażenie, że jestem przewodnikiem turystycznym i za każdym razem, kiedy szłam z psem na spacer, to dostawałam pytanie, przepraszam, gdzie jest klatka taka, gdzie jest klatka siaka? Całe szczęście mówię w czterech językach, mogłam wielu osobom pomóc, natomiast stawało się to zdecydowanie uciążliwe, że ktoś za drzwi szarpał, bo myślał, że to jest inne piętro, że to jest inna klatka. Naprawdę było to bardzo przykre na własnej skórze, tego doświadczyłam też jako człowiek mieszkający wśród takich mieszkań. No wylądowałam tutaj z państwem razem po sąsiedzku na Morenie, w związku z tym, gdzie ten problem jest dużo, dużo mniejszy. Natomiast my jeszcze nie porozmawialiśmy o aspekcie długofalowym, którym jest cena nieruchomości. Tego jeszcze nie doszliśmy, więc pozwolę sobie skręcić w tą stronę. I tutaj cytując statystyki, ta średnia cena w Sopocie na przykład, tak, za metr kwadratowy w tej chwili to jest ponad 20 tysięcy złotych, w lokalizacjach premium 35 tysięcy złotych, więc znowu próg wejścia do życia w centrum, w fajnym warunkach, w dostępie do fajnej infrastruktury, robi się totalnie niemożliwy. Jest kompletnie wykluczający przeciętnego obywatela i mieszkańca tutaj tej naszej metropolii. Jak już mamy tą metropolię, to zacznijmy o tym zdecydowanie mówić. Ma to olbrzymi wpływ chociażby właśnie na to, jak ludzie napływają do Trójmiasta, albo że nie napływają. Wyludniają się centra, o tym już mówiliśmy. I faktycznie pokolenie, które zostawia w spadku mieszkania, przeciętny młody człowiek z rodziną nie chce w tym mieszkaniu mieszkać. One mają też inny standard, tak? Już my się troszeczkę rozpieściliśmy tym nowym budownictwem również i że mamy wszystko pod siebie. Remonty są droższe niż wykończenia, jak się później finalnie okazuje. Stare instalacje i tak dalej. A poza tym to wpływa bardzo mocno na pozostałą infrastrukturę, na to, że w centrum wymierają szkoły, bo nie ma w centrum dzieci. Nie ma dzieci, które do tej szkoły by chodziły. Nagle budujemy, mamy niż demograficzny, a budujemy nowe szkoły na Morenie. No, dla mnie to było to kompletnym szokiem, jak zobaczyłam, że jest budowa nowej szkoły niedaleko, gdzie mieszkam. I mówię, halo, jak to się stało, że teraz budujemy nowe szkoły, tylko że my po prostu nie mamy dzieci w centrum. I te szkoły świecą pustkami. Natomiast inne ośrodki potrzebują już tej infrastruktury, co też jest znowu jakimś kosztem i dla miasta, i dla nas wszystkich. Więc te konsekwencje są niełatwe. Najgorsze chyba jest to, że pomimo tego, że wiele miast ma się z tym boryka, to jeszcze nikt nie znalazł dobrego sposobu. Są ograniczenia bardzo restrykcyjne typu liczba nocy w roku. Są ograniczenia bardzo restrykcyjne pod kątem ile procent mieszkań w danym budynku może być
wynajmowanych krótkoterminowo.
Dokładnie. Jeszcze nikt nie znalazł dobrego rozwiązania. I myślę, że jak zawsze dobry środek po prostu łączy wiele różnych rozwiązań, które są właściwe we właściwym momencie i we właściwym miejscu.
A myślą Państwo, że sprawę rozwiązałoby na przykład, nie wiem, wpisanie do ustawy możliwości budowy budynków mieszkalnych wyłącznie przeznaczonych na najem krótkoterminowy? I jeśli ktoś chce być właścicielem takiego mieszkania, może sprzedać to mieszkanie w starym bloku, w starym budownictwie, w centrum miasta, gdzieś tam nad Motławą i zainwestować w dwa takie mniejsze właśnie w specjalnym budynku, które będzie tylko przeznaczone na najem krótkoterminowy.
Myślę, że tak jak powiedziała pani prezes, nie musimy wymyślać koła na nowo, bo to, co powiedziała pani redaktor przed chwilą, takie budynki są budowane i one się nazywają po prostu hotele albo kondo hotele. To nie jest żaden nowy model biznesowy, to nie jest nic nowego. Tak naprawdę.
Obrosły złą sławą po prostu.
Być może, ale to też obrosły złą sławą, dlatego że być może ktoś kupował mieszkanie nie wiedząc o tym, do jakiego celu jest budowany ten budynek. My nie możemy się obrażać na rzeczywistość. Na Wyspie Spichrzów pewnie nikt rozsądny nie będzie chciał spędzać, albo inaczej, nie będzie kupował mieszkania, żeby tam mieszkać na stałe i tego nie zmienimy. Natomiast jeżeli mówimy o tych dzielnicach czysto mieszkaniowych, to tutaj na pewno te regulacje w interesie przede wszystkim mieszkańców, one są potrzebne. Powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że ten najem krótkoterminowy spowodował wzrost cen metra kwadratowego budynku. Ja powiem jeszcze o czymś innym. On spowodował też drastyczny wzrost cen najmu takiego długoterminowego, bo tak. Pamiętajmy też o tym, że duża część społeczeństwa albo coraz większa część społeczeństwa nie chce kupować mieszkania na własność. Oni chcą wynajmować mieszkanie, ale nie mogą wynajmować tych mieszkań za w miarę rozsądną cenę stałą, dlatego że taki potencjalny właściciel będzie sobie kalkulował, czy bardziej mu się opłaca wynająć mieszkanie, nie wiem, 5 razy na 2 noce albo 3 razy na 3 noce, czy mieć stały dochód z takiego mieszkania, z takiego mieszkańca. I to też jest dosyć duży problem, bo ja jestem przeciwnikiem tego, żeby prawo uczyło ludzi, jak żyć. Natomiast musimy pomagać ludziom żyć w dobry sposób. To na pewno.
No na pewno nie może być takiej sytuacji, że mieszkańcy bloku nie mają zielonego pojęcia, do kogo się zwrócić w sytuacji, kiedy widzą, że coś się dzieje nie tak, jak powinno, a kilka mieszkań jest wynajmowanych krótkoterminowo, ale de facto nie wiedzą, kto jest właścicielem tego mieszkania. Nie chcą już dzwonić za każdym razem na policję czy po straż miejską, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, ale nawet już mówimy o takich prostych rzeczach, czyli jeśli jest wspólnota mieszkaniowa, no to dokładanie się tutaj do opłat, do remontów i tak dalej. Często jest tak, właściciele tych mieszkań na wynajem krótkoterminowy w ogóle nie są tym zainteresowani, bo oni są zainteresowani szybkim zyskiem i jedynie to ich interesuje. Więc niszczą tą całą tkankę mieszkaniową. A jeszcze chciałam Państwa podpytać, gdyby się jednak okazało, że te przepisy dające gminom możliwość ustanawiania stref wolnych od tego najmu krótkoterminowego, większe prawa mieszkańców, którzy już mieszkają w bloku, bo na przykład w Holandii też jest tak, że wspólnoty mieszkaniowe robią castingi, jeśli ktoś chce wynająć, chociaż tutaj mówię o najmie długoterminowym, ale robią castingi, wiedzą dokładnie, kto do nich przyjdzie, kto wynajmie mieszkanie i wiedzą, na jakich zasadach to będzie i czy im to będzie pasowało. U nas na razie cały czas wolna amerykanka panuje. Jeśli te wszystkie przepisy zostaną uregulowane, to jakie skutki byłyby także dla rynku mieszkaniowego?
Byłoby to pewnie uporządkowanie tego rynku mieszkaniowego. To, o czym pani redaktor powiedziała, że wspólnoty albo mieszkańcy nie wiedzą, do kogo się zwrócić. Kwestia rejestracji takiej działalności, czy najmu krótkoterminowego i jakiejś przysłowiowej tabliczki na drzwiach. Myślę, że to nie jest kontrowersyjny pomysł i to jest co do tego zgoda. Kwestia tego, żeby wspólnoty mogły formalnie zróżnicować ten obowiązek dotyczący funduszu remontowego, to w obecnych przepisach też w pewnym zakresie istnieje, ale to jest dosyć trudne. To jest dosyć trudne. Ja myślę, że wszystkim chodzi o to, żeby było to w bardziej cywilizowany sposób. Oczywiście musimy też zrozumieć te osoby, które kupiły mieszkanie na wynajem krótkoterminowy. Nie możemy również wprowadzać przepisów, które nagle cały ten tak naprawdę biznes, bo to jest biznes. Cały ten biznes zmienią albo doprowadzą do sytuacji, że zmienią się warunki tego biznesu, bo to znowu powstaną jakieś roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa, dlatego że kupiłem sobie kiedyś mieszkanie, które myślałem, że będę mógł wynajmować. Wynajmowałem to przez rok, uzyskałem jakiś tam dochód, a po zmianie prawa ten mój dochód drastycznie spadnie. To jest prosta sytuacja do żądania odszkodowania.
Pod warunkiem, że się płaciło legalnie podatki i się było zarejestrowanym. Inaczej. A w większości przypadków tak nie jest.
Okej, ale to wobec tego zakładamy coś innego. Coś innego. Nie możemy zakładać sytuacji, że ludzie świadomie naruszają prawo. Bo jeżeli z takiego założenia będziemy wychodzić, to do żadnych wniosków nie dojdziemy. Ja zawsze zakładam, że każdy człowiek powinien tego prawa przestrzegać. Czyli jeżeli wynajmuje, jeżeli osiąga dochód, to powinien płacić podatki. Oczywiście też jest pytanie, dlaczego w Polsce mamy chyba, nie wiem, 23 skale podatkowe do różnych działalności. Ryczałt chyba tam jest, nie wiem, 8 skal podatkowych, każda inna. Czy to jest rozsądne, czy nierozsądne, to jest temat pewnie na inną dyskusję. Ale zakładając, że wszyscy przestrzegają prawa, no to taka osoba mogłaby mieć pewne roszczenia, gdyby nagle ten jej biznes został w drastyczny sposób ograniczony.
Ale tu jeszcze jest inny aspekt gospodarki. Ta atrakcyjność regionu pod kątem inwestycji. Najem krótkoterminowy również służy temu. Ulokowanie pracowników, relokacja pracowników, bo czasami jest tak, że firmy ściągają pracownika na miesiąc, wynajmują mu takie właśnie mieszkanie, no bo kto chce miesiąc mieszkać w hotelu, no nie ma gdzie się ruszyć. Jest to też potwornie drogie, więc to jest też jakiś tam silnik napędu tego, że jest łatwiej robić inwestycje. No, spójrzmy, co się dzieje w tej chwili wokół elektrowni nowej budowanej. Tak? Nagle wyłoniły się znikąd kwatery dla pracowników. Jeżeli chcemy też w zieloną energię bardziej w OZE inwestować, w jakieś fabryki, które mają powiązanie z OZE tutaj w regionie, bo to nie jest tylko Trójmiasto, to jest również wszystko dookoła. Ale ja też chciałabym poruszyć aspekt bezpieczeństwa. Z przerażeniem patrzymy na to, co się dzieje w miastach europejskich, w miastach turystycznych. Jak boimy się wyciągnąć telefon komórkowy, kto nie wraca z Barcelony i wraca z telefonem swoim własnym, to już się cieszy, że to już jest jakiś sukces, że mu nikt tego telefonu nie wyrwał na ulicy. Najem krótkoterminowy nie wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa obywateli i to jest jakiś aspekt, o którym też musimy powiedzieć, plus mikroprzedsiębiorczość. Te lokale obsługiwane są głównie przez mikroprzedsiębiorców. Znowu muszę poruszyć aspekt kobiet, bo duża część z osób, które mają taki mikrobiznes z niskim progiem wejścia, które te lokale ogarniają, powiem kolokwialnie, w różny sposób, czy to wydając klucze, czy to sprzątając, czy to załatwiając pewne sprawy. To jest bardzo prosty biznes, bardzo łatwo w niego wejść. Wykonują go głównie kobiety. Jest bardzo elastyczny, można go wykonywać w różnych godzinach. Nie wcześnie rano, więc można dzieciaki do szkoły podrzucić i tak dalej. Można go robić w weekendy ponad swoją pracę, żeby sobie dorobić. Można nazwać, że to jest też karmienie szarej strefy, bo na pewno część w tą stronę idzie, ale załóżmy, że nasze społeczeństwo nie działa niezgodnie z prawem, tworząc przepisy. To też ma wpływ właśnie na takie pojedyncze jestestwa, no bo każdy biznes generuje dalszy biznes.
No właśnie, a jeśli jeszcze wrócimy na moment do bezpieczeństwa, to też można poczytać, nawet ostatnio sporo artykułów jest o tym, jak nawet mieszkania nieco ponad 50-metrowe są przerabiane na mikrokawalerki, chyba nawet w jakimś 55-metrowym zrobiono 4 mikrokawalerki. I teraz kwestia, czy mieszkańcy budynku, w którym nagle z jednego mieszkania powstały 4 mikrokawalerki, nie wiadomo na jakich zasadach, czy mają prawo czuć się bezpiecznie, czy mają mieć pewność, że wszystkie instalacje elektryczne i tak dalej zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką i inne instalacje, że nie dojdzie tam do jakichś sytuacji pożarowych. Na to mieszkańcy nie mają wpływu i się też tego boją, więc to też być może że trzeba byłoby uregulować.
Ale ja na chwilę się tylko włączę w tą dyskusję, bo znowu musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy te 5 mikrokawalerek w 50-metrowym mieszkaniu jest zgodne z przepisami budowlanymi. W moim przekonaniu raczej nie. Dlatego my nie musimy niczego nowego tworzyć. My musimy tylko doprowadzić do sytuacji, że obowiązujące przepisy prawa będą przestrzegane i respektowane i realizowane. Mamy inspektorat nadzoru budowlanego, zajmują się tym powiaty. To do nich należy sprawdzanie, czy taka mikrokawalerka jest legalna, czy jest nielegalna. Jeżeli jest nielegalna, no to trzeba po prostu odpowiednie środki prawne wdrożyć. Problemem jest coś innego, że...
Ale kto ma to zgłaszać, panie prezesie? Czy to mieszkańcy mają swój czas przeznaczać na to, żeby sprawdzać, czy mieszkania
Że w dobie sztucznej inteligencji jest trudno je znaleźć.
No też myślę, że nie jest problem. Natomiast jeżeli mieszkańcom to przeszkadza, to trzeba to zgłosić, bo nie mamy wielkiego brata, który wie wszystko. Taki urzędnik też musi się o tym dowiedzieć. Problemem jest coś innego, że ja jestem sam też adwokatem i różne sprawy z nadzoru budowlanego prowadzę. Dramatycznie powolna jest reakcja organów nadzoru budowlanego. To określenie dramatycznie powolne jest chyba nawet zbyt łagodne. I tutaj jest problem, że to nasze państwo nie działa.
Zgłaszają.
To państwo nasze nie do końca w tym aspekcie na pewno działa i to trzeba poprawić, a nie tworzyć jakieś nowe przepisy, które znowu i tak nie będą przestrzegane. Bo mamy przepisy, które po prostu trzeba przestrzegać.
No i tak, i trzeba wymagać, żeby były przestrzegane, a to się chyba jednak nie dzieje. Na zbyt wiele spraw przymykamy oko. I na koniec już króciutko, 3 minutki nam zostały. Jutro zacznie obowiązywać unijne prawo do naprawy sprzętu. Producenci nie będą mogli stosować specjalnych barier programowych ani sprzętowych, które uniemożliwiają niezależnym serwisom wymianę części. No i ta wymiana ma być za rozsądną cenę i w rozsądnym czasie. Czy to nie będzie u nas martwe prawo i jakie skutki już jak wejdzie jutro w życie?
Na razie jest to martwe prawo, bo ta dyrektywa nie będzie automatycznie obowiązywać. Trzeba ją wdrożyć w polskim prawie. Polski rząd przewiduje na razie 3 kwartał na wdrożenie tego przepisu, ale realność tego 3 kwartału, powiedzmy sobie szczerze, nie jestem przekonany, czy jest taka prawidłowa. Te przepisy brzmią znowu pięknie. Odpowiedzmy sobie na inne pytanie. Ktoś będzie musiał decydować, co to jest ta rozsądna cena, co to jest ta rozsądna naprawa. Wszyscy mamy telefony komórkowe. Nie wymienimy teraz już baterii. Nie wymienimy zepsutej baterii, tylko musimy po prostu wyrzucić ten telefon.
I to jest albo główny powód, dlaczego kupujemy nowy.
Tak jest. I nie ma innej drogi. Będziemy musieli długo czekać na to, żeby sprawdzić, jak to prawo będzie funkcjonować, bo ono nie będzie od pstryknięcia palca, nie zmieni się praktyka koncernów. Te przepisy trzeba wdrażać na etapie produkcji i projektowania sprzętu.
I ostatnie zdanie, pani prezes.
A ja skręcę w stronę talentu znowu, bo wszystko fajnie, że my te pralki mamy naprawiać, ale kto je naprawi? Szkolenie zawodowe, technika nie pękają w szwach. Chętnych do bycia szewcem, elektrykiem, nie wiem, jakikolwiek inny zawód tutaj wymienimy, który zajmuje się naprawami takich sprzętów, nie pękają w szwach, nie ma kolejek i zastanówmy się, gdy, powiem znowu bardzo wprost, gdy umrze pokolenie, które robi to dzisiaj, kto będzie to robił? Bo czy państwo poza przepisem przewidziało system kształcenia przyszłej kadry, która ma to wykonać dla nas? To jest świetna okazja dla mikroprzedsiębiorców znowu. Ja uważam, że powinniśmy stwarzać fantastyczne warunki dla mikroprzedsiębiorców, żeby nasz kraj mógł też się rozwijać nie tylko wielkimi inwestycjami zagranicznymi.
I tu stawiamy kropkę, ponieważ niestety czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ewa Navarro-Mora, dyrektor do spraw społeczności i członkostwa w ABSL Polska, Janusz Masiak, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy
serdecznie.
Ludzie i pieniądze.